W tej świątyni znajduje się piękna dekoracja, która zwraca naszą uwagę na bardzo ważne wydarzenie, które staje się udziałem każdego Polaka i każdej Polki. A mianowicie za każdym razem patrzymy i zauważamy 1050 lat od momentu, gdy Polska przyjęła chrzest. Bracia i siostry, zgromadzeni w tej świątyni, w tę dzisiejszą uroczystość od Chrystusa, weźcie sobie to jako takie szczególne zadanie, by się przejąć tym fundamentalnym dla nas, Polaków, chrześcijan, katolików wydarzeniem. Bo tak naprawdę to trzeba sobie uświadomić, że naszym największym narodowym skarbem jest Jezus Chrystus. I każdy, kto interesuje się historią, kto stara się tak poważnie przeżywać ten rok jubileuszowy, to wie dobrze, jak wielkie znaczenie miał chrzest Polski. Warto o tej sprawie rozmawiać, warto naszą historię poznawać, bo jak Pan miał święty Jan Paweł II, jak do jego nauczania często się odwołujemy. Zarówno wierzący, jak i niewierzący, mądrzy i inni, że naród, który nie zna swojej przeszłości, jest narodem bez przeszłości. Więc trzeba nam w tym roku jubileuszu, również w roku miłosierdzia, uświadomić sobie, że naszym największym narodowym skarbem jest Jezus Chrystus. Bez Jezusa Chrystusa nic byśmy nie znaczyli. Jezus 1050 lat temu wraz z Maryją, Jego i naszą Matką, został zaproszony na ziemię polską. I otrzymaliśmy ten wielki skarb. Ale trzeba też obwodem do ten jubileusz uświadomić sobie i zadać pytanie, czy my ten skarb ukrywamy. Bo myśmy ten skarb otrzymali. Ale czy nasze pokolenie ten skarb przekaże następnym pokoleniom? Myśmy Jezusa otrzymali, ale czy my tego Jezusa przekażemy innym? I jeżeli przekażemy, to w jakiej formie? Chciałbym w tym miejscu odnieść się jeszcze do dwóch tekstów świętego Jana Pawła II. Przygotowując tę homilię, sięgnąłem do jego nauczania i tak papież powiedział. Przypomniał nam, że we chrzcie otrzymaliśmy klucz do rozumienia tej wielkiej podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Za każdym razem, gdy będziecie wchodzić do tej świątyni i kierować swój wzrok ku Chrystusowi obecnym w Najświętszym Sakramencie, również skierujcie wzrok na tę dekorację. We chrzcie otrzymaliśmy klucz do zrozumienia tej wielkiej tajemnicy, jaką jest człowiek. W Krakowie 25 lat temu papież powiedział: potrzebujemy gruntownej ewangelizacji, nowej ewangelizacji, do głębnego poznania doznań prawdy o Chrystusie i nawiązania z Nim osobistej relacji. Tym bardziej, że obserwujemy niepokojące i nasilające się procesy prowadzące do odrzucenia wartości ewangelicznych, a nawet wrogości wobec Chrystusa i Jego Kościoła. 25 lat temu papież powiedział takie słowa. I jeszcze jeden tekst wypowiedziany przez niego 6 dni wcześniej we Wrocławiu, w tym samym roku. Prawdziwa wolność i demokracja nie mogą istnieć bez ładu moralnego. Chodzi przede wszystkim o ład w sferze wartości, ład prawdy i dobra. sytuacji pustki, w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem. Niewolnikiem instynktów, namiętności czy sensu wartości. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, czy my też wracamy do nauczania świętych? Mając przed oczyma te teksty świętego Jana Pawła II, myślę, że można i trzeba je odnieść do nauczania u początku chrześcijaństwa w Polsce świętego Stanisława Biskupa. Bo tej rodzącej się Polsce, Polsce chrześcijańskiej, w obliczu podobnych sytuacji stanął święty biskup, którego czcimy w naszej wspólnocie parafialnej. I po wysłuchaniu tych tekstów, a wcześniej Ewangelii, chcemy zapytać się, co to oznacza być dobrym pasterzem. Jezus, dobry pasterz. Kim jest ten dobry pasterz? Jaką ja jestem owcą? I Słowo Boże przychodzi nam z pomocą jak zawsze. Ono nam daje zawsze tyle, ile trzeba. I ono zawsze nas inspiruje. Ono nas zachęca do wejścia w głąb, do przypatrzenia się temu, jakim jestem człowiekiem. Przede wszystkim, bo na człowieczeństwie wszystko się buduje. Jeżeli nie jestem człowiekiem, nie będę chrześcijaninem. Popatrzmy, dobry pasterz. Ewangelia nam mówi, Jezus nam dzisiaj mówi, On prowadzi nas do Ojca. Dobry pasterz karmi swoim ciałem. Dobry pasterz opiekuje się nami. Dobry pasterz naraża swoje życie za owce. I w końcu, to jest ta nowość w nauczaniu Jezusa, dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. I w takich okolicznościach też czytając to słowo, rozważając to słowo, chciał się odnaleźć święty biskup Stanisław, który był dzieckiem wyłączonym, dzieckiem wyczekiwanym. Kiedy rodzi się, przychodzi na świat nieopodal Krakowa, w Szczepanowie, to jego rodzice zauważają, że od samego początku to takie dziecko bardzo mądre, bardzo pokorne. Dziecko, które umie słuchać. Dziecko, które otwiera się też naprawdę na chce się uczyć, że chce poznawać świat. Zostaje posłany do Gniezna, później pobiera nauki za granicą, między innymi w Paryżu, ale chce wrócić. Chce wrócić. Ten świat, który poznał, go nie wchłonął, nie przemienił go, nie zachłysnął się. Dzisiaj myślę, że rozmawiamy w domach, to czasami takie medytowanie ma miejsce, kiedy młodzi i nie tylko wyjeżdżają za granicę i w pewnym czasie wracają i mówią do rodziców, dziadków, mamo, tato, dzisiaj się już tak nie żyje. Na zachodzie się żyje inaczej. Myśmy widzieli, myśmy tego doświadczyli, słuchaj, zaczynają przemieniać. Święty Jezus Stanisław też bardzo dużo podróżował, zwiedził bardzo dużo. Ale jednak nigdy nie zatracił tego fundamentu, jakim była wiara przekazana przez rodziców, wiara też uproszona i wymodlona. I ta jego mądrość, jego podłożność, jego pokorę zauważył wczesny biskup krakowski Ramel, który zachęcił go do wstąpienia do stanu duchownego, aby został kapłanem, księdzem. I wchodzi na tę drogę powołania. Zaprzyjaźnił się teraz bardziej z Chrystusem. Rozwija się. Coraz więcej się modli. I to zostaje również dostrzeżone. Gdy umiera biskup Ramel, długo nie trzeba się zastanawiać, kto będzie jego następcą w Krakowie. I zostaje nim biskup Stanisław. W czasach niełatwych, kiedy Bolesław Śmiały, jak mówił kroniki, dotąd człowiek prostrowy, pobożny, mądry, zaczyna się niestety zatracać. Zaczyna schodzić z tej drogi Bożego prawa, moralności. Rozpoczynają się hulanki, rozpustne życie. I biskup Stanisław, jako głowa Kościoła, jako mąż Boży, staje wobec takiego dylematu, jak mam się zachować. To jest tak jak dzisiaj, to nic nowego. Jeszcze czasami zastanawiamy się, mówimy dzisiaj, jak to jest. Nie, to było. Że to dzisiaj coś nowego, nic nowego nie jest. Staje wobec konkretnej sytuacji, jak mam się zachować, co mam zrobić? Upomnieć władcę, będę niewygodny. Ale będę milczał, to jak i z czym stanę przed Bogiem, bo też moi wierni tego ode mnie oczekują. Przede wszystkim sam staję przed Bogiem, co robi biskup Stanisław. I tego nas też uczy wszystkich. Bo przed takimi dylematami staje papież, biskup, kapłani, rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Upomnij się kogoś. Nikt nie wolno, nic nie wolno powiedzieć. Wypowiedz się, że tak jest nauczanie Boże, taka jest nauka Boża. Jesteś niewygodny. Ale biskup Stanisław co pierwsze robi? Tego nas uczy, to winniśmy sobie mocno zapamiętać. A przede wszystkim się modli. To jest ważne, byśmy się na początku modlili. On cię dużo modli za władzę. Modli się za króla. Ale też od modlitwy, kiedy to niestety nie przynosi efektu zamierzonego, idzie i zwraca mu uwagę. I oczywiście nie podoba się od władzy, no bo jak można zwrócić uwagę? Kiedy później w 1078 roku, bo przychodzi na świat w 1078 jest już tym biskupem, a w tym roku na Ruś Kijowską daje się władca, zwycięża tej wojnie polsko-ruskiej z Rusinami. Kiedy zamiast wracać do domu ojczystego, do ojczyzny, tam obecny niestety również zapomina o tym, kim jest, zapomina, że jego żołnierze mają rodziny, mają żony, mają dzieci, w ojczyźnie się robi nieciekawie, żołnierze zaczynają go opuszczać i on wtedy taki zacieśrzewiony, taki zdenerwowany, kiedy wraca do ojczyzny za swoimi żołnierzami, każdego z nich zaczyna sobie odkarać za to, że pozostawili, a chciał się bawić, chciał kulać. Co się dzieje? Znów oczy wiernych, tych żołnierzy, tych rodzin są skierowane na biskupa. Jak się zachowa? Jak postąpi? I wtedy również biskup Stanisław modli się za swojego króla, za władcę. Gdy i to, jak dotąd nie przynosi też efektu, upomina go. Tutaj możemy popatrzeć, że król zachowuje się jak Herod. Z jednej strony chętnie słucha Stanisława, ale z drugiej strony się tym nie przejmuje. Tu się to upomni, ale tu swoje robi. I właśnie, kiedy to też nie przynosi efektu, grozi mu, że rzuci klątwę. Czyli zostanie wyłączony ze wspólnoty Kościoła. A to znaczyło bardzo wiele. Dzisiaj również o tym trzeba wiedzieć, że jest ta instancja klątwy. Kiedy ktoś mówi, że jest wierzący, ale życie swoimi decyzjami całkowicie się mija z naszą nauką, Kościół ma wykładę na Boga, że jeżeli ktoś jest, Kościół jest komuś obojętny i niepotrzebny, jeżeli godzi to chwałą Bożą dekalog, to może dla niego również dostać to na klątwę, całkowicie wyłączony ze strony Kościoła. A wówczas taki człowiek był nikim w świecie chrześcijańskim. I tak jak dzisiaj Europa, która wyrzeka się korzeni chrześcijańskich, na tym chrześcijaństwie wyrosła i chrześcijaństwu wszystko zawdzięcza. Wystarczy trochę udać się w Europę, by zauważyć na każdym miejscu, nawet w tych krajach, gdzie zaprzeczają swoimi decyzjami, swoją postawą określeń chrześcijańskich, tak jak mówi Pismo Święte, kamienie wołać będą. Te świątynie, te krzyże, te pomniki, one mówią o korzeniach chrześcijańskich. I właśnie i temu nie ulega król Bolesław, nie zostaje na niego rzucona klątwa. I co robi? W tym zacieśnieniu odbiera się biskupowi Stanisławowi podczas sprawowania Najświętszej Eucharystii. Ale bali się podnieść rękę na Bożego sługę. I sam go zabija w 1079 roku, gdy ten stojąc przy ołtarzu sprawuje Najświętszą Eucharystię. Musi później uciekać. Wszyscy się sprzeniewierzyli wobec króla. Z jednej strony wydawało się, że jest tak mocny, ale kiedy podnosi rękę na Bożego posłańca, staje się nikim. Każe jeszcze poświadkować ciało biskupa Stanisława. I wtedy w tym czasie, kiedy państwo się rozpada, to taka jest też kolej rzecz. I to widzimy w swoim życiu. Jeżeli odchodzimy od Boga, wszystko się rozpada. Jeżeli człowiek zapomniał o Panu Bogu, to jest tylko taka chwilowa radość. To jest jakieś chwilowe zwycięstwo. To jest tak jak to ziarenko brodu na ziarenko piasku na brzegu morza. Chwilowa radość, a przed nami cała wieczność. Uchodzi na pewno. I wtedy, kiedy ojczyzna się rozchwała do Bóg, taka jest naturalna kolej rzeczy. Ileż można się bawić i kulać. I wtedy po tej śmierci biskupa Stanisława męczeńskiej śmierci, kilkadziesiąt lat po przyjęciu chrztu, jak podają też kroniki, w sposób cudowny zaczyna to ciało się jednoczyć, wzrasta, tak jak było podzielone, tak jak ojczyzna była podzielona, dzięki modlitwie i wstawiennictwu świętego biskupa ojczyzna zaczyna się starać. Dzisiaj ponad 300 świątyń w naszej ojczyźnie jest pod wezwaniem biskupa Stanisława. W owych czasach wielu udających się za granicę, by się kształcić, otrzymywało na imię Stanisław. On był patronem tej młodzieży, która udawała się za granicę, by się kształcić. Dużo by tu jeszcze mówić, ale za każdym razem popatrzmy tak głęboko na Słowo Boże, na przykład danego świętego i wracając do Pustu, powinniśmy też uczynić sami trochę więcej. By się zainteresować tym wielkim patronem. Dlaczego? Ja myślę, że ksiądz Janusz, który jest od roku naszym proboszczem, też będzie pozwalał się z Państwa dobrze znowu odcisnąć. Był też i jest parafią wezwaniu świętego Stanisława. To też dzisiaj sięgnie jeszcze do Stanisława, po to, by zachęcać nas, i my też się zachęcajmy, by poznać, dlaczego parafia Nostrze otrzymała tego patrona za swojego orędownika u Boga. Dlaczego tak? Chcieli zawsze więcej. To jest bardzo ważne, byśmy taką lekcję nieustannie wyciągali. I jak usłyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach, nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Ani ucisk, ani utrapienie, tak jak Stanisław, nic nie odłączyło. Życie doczesne zostało odebrane, ale otrzymał życie wieczne. Tego życzę Wam, życzę sobie, byśmy po zakończeniu biegu ziemskiego życia otrzymali życie niebieskie. I niech tym nam pomoże patron, którego dzisiaj czcimy, przyzywamy, święty Stanisław ze Szczepanowa. Amen.